I tak, drodzy Państwo, o godzinie 7:10 rozpoczynamy kolejny już poranek w net. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, w studio ze mną Łukasz Jankowski. Zapraszamy na dzisiejszy poranek w net, poniedziałek 15 stycznia, wschód słońca. Drodzy Państwo, będziemy mogli wspólnie tak naprawdę oglądać o godzinie 7:38. Na zachód poczekamy do godziny 15:51, a to da nam 8 godzin i 13 minut tego dnia, tego poniedziałku, którym będziemy dziś mogli się cieszyć. Jeszcze z garści ważnych informacji w Kościele Katolickim 15 stycznia przypada wspomnienie świętego Pawła Step, pustelnika, a także świętego Maura i Placyda, uczniów świętego Benedykta. Mamy godzinę 7:10. Dzisiaj dużo ważnych rozmów politycznych. Będzie podsumowanie tego, co wydarzyło się w miniony weekend w polskiej polityce, ale także oczywiście spoglądamy w stronę Tajwanu. Tam mamy już wstępne wyniki wyborów prezydenckich. O tym, jak one wyglądają, jaka atmosfera panowała i panuje na Tajwanie, opowie nam Ryszard Zalski, czyli gospodarz studia Taipei, ale my rozpoczniemy muzycznie i zastanawiałam się, jaka będzie dobra piosenka, żeby tak energetycznie rozpocząć ten tydzień. Zespół The Highwaymen, wśród nich m.in. Johnny Cash, to jest dobry wybór.
15 czekamy, bo o 8.15, czyli za godzinę, w gmachu Prokuratury Krajowej ma się pojawić pan Bilewicz, mianowany przez ministra Adama Bodnara, przez rząd Donalda Tuska na stanowisko, które nie istnieje w polskim porządku prawnym, ale istnieje w porządku politycznym, zdaniem Donalda Tuska, czyli pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Może dojść do konfrontacji i tak się ten tydzień zacznie od spotkania, od próby wejścia rządu Donalda Tuska do gmachu prokuratury krajowej i na stanowisko tegoż prokuratora. Z kolei dzisiaj w Pałacu Prezydenckim mają się pojawić ci, których za prokuratorów uważa i prezydent, i także partia opozycyjna. Nie wiemy, o której dokładnie, to jest pewna tajemnica, ale wiemy, że pan Dariusz Barski, czyli osoba, która zgodnie z prawem jest prokuratorem krajowym, ma się pojawić w Pałacu Prezydenckim. O całej sytuacji prawnej i dookoła sprawy dwóch posłów zatrzymanych w więzieniu, ale też sytuacji w prokuraturze krajowej, wczoraj mówił prezydent Andrzej Duda. Posłuchajmy.
Ale to jest, proszę państwa, również i pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być między nami, o dzisiejszą Polskę. O to, co się w tej Polsce dzieje dzisiaj. Że oto posłowie zostają zamknięci do więzienia. O jakżeż to przypomina tamten 1920-1930 rok. W tamtej sytuacji chociaż poszukano wytrychu i wcześniej rozwiązano parlament. I to była taka przerwa, kiedy nie mieli immunitetu, żeby ich zamknąć w twierdzy brzeskiej. Teraz już się nie patyczkowano. Ktoś dzisiaj krzyknie, ale to wymiar sprawiedliwości. Wtedy też był wymiar sprawiedliwości. Przecież procesu brzeskiego nie rozstrzygał formalnie żaden polityk, tylko sędziowie skazali ówczesnych polityków, patriotów na kary więzienia pod różnymi pretekstami. Po to, żeby ich osadzić, po to, żeby dać przykład grozy, po to, żeby zrealizować wolę polityczną, bo nikt chyba co do tego nie ma wątpliwości. Co by dzisiaj powiedział Wincenty Witos, wtedy także aresztowany, którego działalność wtedy przerwano właśnie więzieniem, który potem musiał wyjechać z Polski, a który nigdy, nigdy nie dał żadnego poważnego pretekstu, by go oskarżyć o działalność antypaństwową czy antypolską, bo zawsze służył Rzeczypospolitej i narodowi, wolnej Polsce. Chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej, bez żrących ją chorób, takich między innymi właśnie jak korupcja. Bo wiecie państwo znakomicie, że właśnie między innymi dlatego odszedł z PSL-u i założył PSL Piast, ponieważ sprzeciwiał się słabości i skorumpowaniu władz ówczesnej partii, bo wiedział, jak tego typu zjawiska żrą i niszczą państwo i że trzeba je piętnować z całą mocą. Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia.
Tak, na uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa mówił prezydent Andrzej Duda, użył także terminu o terrorze praworządności, patrząc na to, co się dzieje z dwójką posłów, ale także na sytuację wokół prokuratury krajowej. Do tej sytuacji także na portalu X, na platformie X odniósł się premier Donald Tusk, który napisał: tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończy się okupowanie przez PiS państwowych urzędów, tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo, napisał premier rządu Rzeczpospolitej. Do tego tweeta, do tego komunikatu na platformie X, na specjalnej konferencji prasowej, która tylko i wyłącznie miała dotyczyć prokuratury, odnosił się prezes partii opozycyjnej Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy.
To jest próba wywarcia nacisku na prokuratora Harlanda i można tutaj zakładać, że także innych zastępców prokuratora generalnego, bo tutaj stanowisko jest warte. Zresztą także ogromna większość tych 144 prokuratorów popiera to stanowisko. Wywarcia nacisku zmierzającego do tego, żeby tam mógł wkroczyć ten nielegalnie mianowany pełniącym obowiązki, to znaczy mianowany na stanowisko, którego nie ma. To jest po prostu kolejny dowód na to, że premier Tusk po prostu nie uznaje, że w Polsce obowiązuje jakieś prawo. Na jakimś sensie przestaje w ogóle uznawać istnienie państwa polskiego, bo oczywiście państwo to jest wiele różnych aspektów, ale to jest między innymi system prawny. Jeżeli ktoś go nie uznaje, to znaczy, że nie uznaje państwa. To też potwierdza tezę, którą już kilka razy przedstawiłem, że w nowej sytuacji po zmianie tej władzy będzie trzeba całkowicie zreformować system prawny z konstytucją na czele, nawet gdyby to trzeba było zrobić przy pomocy aktów, które będą uchwalane na specjalnej zasadzie, bo po prostu ta konstytucja zawiodła. Ona nie zawiera odpowiedniej ilości blokad, które uniemożliwiają takie działania. Oczywiście siłą można działać zawsze, ale takie blokady, na przykład istnienie jakiegoś organu, który by doprowadził natychmiast do upadku takiego rządu, no to jest w tej sytuacji całkowicie konieczne, skoro widzimy, że znaczna część naszej sceny politycznej to ludzie, którzy po prostu prawa nie uznają. No, uznają swoją wolę jako prawa, a ta wola jest z kolei wolą zewnętrzną. W tym wypadku można przyjąć, że wolą niemiecką.
Tak wczoraj mówił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Rzeczywiście jest tak, że część prawników pisze wprost, na przykład w ramach przeglądu prasy. Jakbyśmy dzisiaj ktoś zajrzał do Gazety Wyborczej, to dowiedziałby się, że Adam Bodnar ma prawo zmieniać prokuraturę i TVP. To jest wypowiedź jednego z prawników, pana profesora Wyrzykowskiego, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kłopot w tym, że pan profesor nie wskazuje żadnej podstawy prawnej. I zdaniem części prawników po prostu ten rząd ma przyrodzone prawo, nie wiem czy boskie, czy rewolucyjne, ale prawo, które stoi ponad ustawami, nawet ponad konstytucją, po prostu ma prawo robić tak, jak mu się podoba, nie oglądając się na przepisy, o czym świadczy powołanie osoby, która ma pełnić obowiązki prokuratora. W rzeczywiście takiej funkcji w polskim prawie nie ma i pan premier razem z panem ministrem, bo przerzucają się odpowiedzialnością i własnym słowem, taki urząd stworzył bez zmiany nawet jednej litery w polskim prawie. Można, to już kończąc ten wstęp do nowego tygodnia i mamy informację, że jeżeli o 8.15 pan Bilewicz, który spiastuje nieistniejącą w polskim państwie funkcję, nie zostanie wpuszczony do gmachu prokuratury, to następnie pan minister Bodnar ma tam wejść z policją siłową. I tak będzie wyglądał poniedziałek w polskiej polityce. I oczywiście czekamy na spotkanie pana prezydenta. Nie wiemy, o której podobno ma się ta informacja pojawić też w ciągu najbliższych minut. Jak tylko będziemy ją mieli, to państwu ją podamy. Dzisiejszy dzień, na pewno to przedpołudnie, będzie niezwykle dynamiczne, oby nie tragiczne w skutkach.
Ale na pewno będziemy państwa o tym wszystkim informować. Jeszcze wracając do Adama Bodnara, który powiedział w piątek po południu, że otrzymał pismo od prezydenta, rozpoczyna procedurę ułaskawieniową, ale już wiemy, że to może być proces, który będzie trwał nawet do 2 miesięcy. Posłuchajmy, co Adam Bodnar powiedział na temat wygaśnięcia mandatów ministra Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.
Zdaniem pana ministra, jaki jest status ich mandatów poselskich? Ponieważ Pałac tutaj podtrzymuje, że skoro Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględniła ich zażalenie, no to oni są posłami wciąż.
Uważam, że ich mandaty wygasły i nie są posłami na Sejm RP.
A pani minister Paprocka jeszcze dzisiaj dopytywała, że skoro podważa się opinię tej Izby, to czy w takim razie nie powinniśmy też podważyć tego, co wydała ona wczoraj, czyli ważności wyborów. Jak na to odpowiedzieć?
Ja myślę, że to orzeczenie wczorajsze miało charakter bardziej taki deklaratywny, bo tak naprawdę to chyba wyborcy swoją frekwencją i to, że ukonstytuował się parlament i że ten parlament działa, przesądzili o ważności wyborów. Także ja bym nie przywiązywał większej wagi do tego orzeczenia.
I posłuchajmy jeszcze, co Adam Bodnar powiedział na temat protestu głodowego.
Chciałbym podkreślić, że każdy protest głodowy dotyczący każdej osoby pozbawionej wolności należy traktować absolutnie poważnie i należy za wszelką cenę dbać o to, aby stan zdrowia danej osoby się nie pogorszył. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych osób, ale każdego osadzonego. To jest codzienna odpowiedzialność służby więziennej, aby o to dbać. To jest odpowiedzialność, ponieważ wszelkie negatywne konsekwencje tej sytuacji demonstracji mogą prowadzić także do odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności nie tylko odszkodowawczej, nie tylko przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, i bywały przecież takie sprawy w polskim więziennictwie. Natomiast jednocześnie chciałbym zapewnić, że naszą odpowiedzialnością jako ministerstwa, ale także służby więziennej, która podlega pod ministerstwo, jest doprowadzić do tego, aby po prostu nie powodowało to zagrożenia dla zdrowia ani życia danej osoby. Natomiast uważam, że nie powinna to być tylko i wyłącznie jedyna przyczyna, która mogłaby w tej sytuacji prowadzić do uznania, że należy dokonać przerwy w wykonaniu kary, bo w tej sytuacji, no, można powiedzieć, każda osoba, która jest w procesie czy wnioskowaniu o ułaskawienie, mogłaby dokonywać dokładnie podobnych działań.
Tak mówił na konferencji prasowej Adam Bodnar. Drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 7.26. Słuchacie Państwo Radia Wnet. Za kilka chwil połączymy się z Tajwanem. Tam bardzo ważne wybory prezydenckie, o których mówi się, że to są jedne z najważniejszych wyborów na świecie w 2024 roku. A tych jeszcze przed nami oczywiście sporo. Mamy Stany Zjednoczone, Rosję i kilkadziesiąt innych państw, w których w tym roku odbędą się właśnie wybory. Jeżeli chodzi o Tajwan, no to w tych sobotnich wyborach zwyciężył obecny wiceprezydent Lai Ching-te. A więcej, drodzy Państwo, opowie nam o tym gospodarz Studia Tajpej, czyli Ryszard Zalski.
Studio Tajpej. Studio Tajpej.
Jest z nami Ryszard Zalski, gospodarz Studia Tajpej. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Nam również miło. Proszę powiedzieć, w jakiej atmosferze przebiegały weekendowe wybory na Tajwanie?
Na świecie mówiono cały czas o tym, że to jest taka kwestia właśnie wojny lub pokoju. No, zdecydowanie tak Tajwańczycy też to postrzegali, ale tutaj też było wiele kwestii takich czysto już społecznych. Także to nie jest tylko taka ta jedna perspektywa przez ciśninę, ale no, jak widać właśnie po wyniku, Kuomintang między innymi dlatego się tak dobrze utrzymał, szczególnie w parlamencie, że no nie było to, według mnie nie było to tak bardzo głosowanie za nim, co raczej sprzeciw wobec tej obecnej polityki ostatnich tej prezydentury podwójnej Tsai Ing-wen. Także po prostu społeczeństwo nie do końca jest zadowolone z jej rządów.
A proszę opowiedzieć trochę więcej o obecnym już teraz prezydencie. Faktycznie jakie ma znaczenie jego wybór, szczególnie w kontekście tych relacji z Chinami. Wspomniał pan już o tym, że te wybory były komentowane jako wybór między pokojem a wojną. Co w takim razie oznacza właśnie taki wybór?
No, to jest tak naprawdę najgorsza możliwa wersja, najgorszy wynik dla władz w Pekinie, no bo Lai jest bardziej zwolennikiem niepodległości czy niezależności Tajwanu niż obecna prezydent. I on to podkreślał od zawsze, a znowuż jego wice ma świetne układy w Waszyngtonie. Także no to dla władz w Pekinie jest to bardzo niewesoła sytuacja. No zobaczymy, jak dalej będzie. Trudno, na pewno jakieś scenariusze wojenne to jest przesada, ale myślę, że czekają ich ciężkie czasy.
A jaka była frekwencja?
No, była odrobinę niższa niż podczas ostatnich, bo wtedy było 75%, teraz 71%, także odrobinę mniej.
Odrobinę mniej, a czy śledził pan już może jakieś komentarze, które przypłynęły z Chin albo ze Stanów Zjednoczonych odnośnie wyniku tych wyborów?
Na pewno tutaj, znaczy ze Stanów, to tam były różne, od Bidena troszkę odmienny i od Blinkena troszkę odmienny. Oni tam nie do końca mówili jednym głosem. Z Chin w tej chwili nie było specjalnie, natomiast Tajwańczycy na pewno są bardzo dumni z tego, co osiągnęli i z tej swojej demokracji, z tego, że tak płynnie przekazują władzę i że nie ma protestów, nikt nie neguje wyborów i no, z tego, jak sprawnie, szybko policzyli głosy.
Mówił gospodarz Studia Tajpej, pan Ryszard Zalski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, 7.29, a ja przypomnę, że cały czas zapraszamy pod jeden adres patronite.pl/radiownet. Mamy studia zagraniczne. Staramy się mówić na bieżąco Państwu o polskiej polityce, o tym, co dzieje się także właśnie na świecie, abyśmy mogli to robić. Potrzebujemy Państwa wsparcia. patronite.pl apelu kośnik Radio Wnet i dziękujemy tym wszystkim, którzy są już razem z nami. Na zegarze godzina 7:30, poranek Wnet trwa. Za kilka chwil kolejni goście, kolejne rozmowy, ale teraz przed nami zespół The Cranberries. A 34 poranek Wnet trwa. To już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Łukasz Warzecha, publicysta, dziennikarz Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I zacznę od cytatu. Bardzo dobre wystąpienie Donalda Tuska w rozmowie z dziennikarzami. Precyzyjny, spokojny styl, stanowczy. Co do treści, bardzo ważne uznanie jego nacisku na przywrócenie praworządności, wsparcie dla Ukrainy i mam nadzieję odpaństwowienie gospodarki. To są słowa Leszka Balcerowicza. Czy pan oglądał pierwszy wywiad od zaprzysiężenia nowego rządu i zgodziłby się pan z takimi słowami?
Nie oglądałem tego wywiadu jeszcze, mam to dopiero przed sobą, więc trudno mi oceniać, mogę jedynie powiedzieć na podstawie krótkich bardzo streszczeń. Z tego, co widziałem, dziennikarze, to było do przewidzenia zresztą, specjalnie pana premiera nie dociskali, nie zadawali mu chyba jakichś trudnych pytań. Natomiast no, tam główny wątek i budzący największe wątpliwości to jest to, jak pan premier rozumie przywracanie praworządności. Myślę, że na to głównie oglądając te rozmowy będę zwracał uwagę.
I w takim razie płynnie przechodzimy między innymi do spraw chyba najbardziej właśnie z tą praworządnością obecnie związanych. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 9 stycznia trafili do więzienia. Sporo wydarzyło się już od tamtej pory. Może pierwsze pytanie dotyczące ponownego procesu ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudy, chociaż wcześniej faktycznie wielokrotnie zarzekał się, że ta pierwsza jego decyzja jest w mocy prawa. Jak pan to ocenia?
Dlatego właśnie pan prezydent, jak rozumiem, przyjął tym razem inną procedurę ułaskawieniową po to właśnie, żeby nie dublować tej pierwszej i żeby nie dawać bezpośredniego powodu swoim przeciwnikom politycznym do stwierdzenia, że pierwsze ułaskawienie było wadliwe, chociaż takie głosy się mimo to podniosły. Natomiast drugim aspektem tej sytuacji jest to, że ta procedura, której obecnie użył pan prezydent, przerzuca odpowiedzialność na Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No i tutaj mamy kolejny rozdział zabawy, bo widać już, że pan minister Bodnar raczej nie zamierza ulec apelom o to, żeby zawiesić wykonywanie kary na czas trwania tej procedury, która może zająć nawet kilka miesięcy. No więc ta epopeja więzienna obu panów zdaje się, że będzie trwała. No a do tego jeszcze pamiętajmy, że mamy w perspektywie kolejny rozdział awantury, bo jak panowie wyjdą, to się zacznie wtedy spór o to, czy nadal mają mandat i w związku z tym, czy mogą wejść do Sejmu, czy mogą głosować, czy też tego mandatu nie mają.
No właśnie, i tu powstaje podstawowe pytanie, bo jak pan powiedział, przed nami jeszcze pewnie sporo może się wydarzyć. Wszystkie te rzeczy są bardzo poważne, bardzo niepokojące. Mamy wojnę ze swoją wschodnią granicą. Bardzo często kalkuluje się, że być może także ta wojna przyjdzie do nas. Z drugiej strony może już pora odpowiedzieć sobie też na pytanie o pewną strategię nowego rządu i też o co w tym wszystkim chodzi obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi.
Tak, to myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które pani zadała i mogę zapowiedzieć, że ja się na pewno zajmę w najbliższym czasie próbami odpowiedzi na to pytanie. I to można tutaj pytać o strategię na różnych poziomach i dotyczącą różnych spraw. Pani wspomniała przed chwilą o wojnie na Ukrainie. No to tutaj mogę polecić najnowszy numer Do Rzeczy, w którym zajmujemy się kwestią tego, w jaki sposób rząd jest do tej sytuacji nastawiony, bo można odnieść wrażenie, że zaliczyliśmy cofnięcie się w czasie i rząd mówi głosem PiSu, tylko że z jesieni 2022 roku. Tak mniej więcej brzmią deklaracje dotyczące Ukrainy, tak jakby się nic od tego czasu nie wydarzyło. No ale nie będę w ten problem wchodził głębiej, bo nie o tym rozmawiamy. Natomiast ta całościowa strategia dotycząca również tego, jak ułożyć państwo, tak, to jest bardzo celne pytanie, dlatego że na tym etapie chyba już widać, wystarczająco dużo się w ciągu tych 3 tygodni istnienia rządu Donalda Tuska wydarzyło. Chyba już widać, że tam chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe przejęcie władzy, nawet takie w miarę brutalne. No bo to faktycznie robiło Prawo i Sprawiedliwość, można było tego oczekiwać. To znaczy można było oczekiwać takiego, powiedzmy, zwykłego, standardowego TKM, który to skrót znają wszystkie osoby, które się interesują polityką. Natomiast tutaj poszliśmy o jeden, może nawet dwa etapy dalej. I to już jest faktycznie demolka państwa. No i ta demolka każe postawić pytanie, o co chodzi Donaldowi Tuskowi, bo w moim przekonaniu ona poszła na tyle daleko, że gdyby Donald Tusk miał w planie rządzenie za jakiś czas na podstawie swojego paradygmatu ciepłej wody w kranie, to trudno by było mu państwo na nowo w ten sposób jakoś ułożyć. To znaczy na tyle duże są już w tym momencie zniszczenia, że trudno na przykład wyobrazić sobie, że za rok przechodzimy do stanu takiego przyjemnego, spokojnego trwania. I w związku z tym no, trzeba zadać pytanie, czy Donald Tusk zamierza pozostawać na stanowisku, a może on ma taki plan, że chce ten cały zrobiony przez siebie bajzel zostawić komuś innemu i się dokądś ewakuować, a może chodzi tutaj o jeszcze coś innego. No w każdym razie wydaje się, że jesteśmy na takim etapie, że nie da się tego wyjaśnić w taki prosty sposób. O, przejęcie władzy, to teraz wy się już nachapaliście, to teraz my musimy zrobić miejsce dla swoich. Tutaj chodzi o coś więcej. Tu jest jeden co najmniej krok dalej.
I my na pewno będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Pan powiedział przed momentem o jakiejś ewakuacji. Być może to właśnie ten kierunek jest taki no, najbardziej prawdopodobny jako pierwszy wybór Donalda Tuska. Tego oczywiście nie wiemy, ale może zapytam tak ogólnie o rolę Polski w Unii Europejskiej, kalkulując te wszystkie obecne zmiany, to co już dzieje się na naszych oczach, no bo kwestie zmian ustrojowych tej Unii Europejskiej. Wiemy, że gdzieś na końcu tej drogi jest no, oddanie praktycznie całości władzy, jeżeli chodzi o taki duopol francusko-niemiecki. Gdzie Polska może się w tym wszystkim odnaleźć, oceniając też no, już obecny nowy rząd?
Myślę, że przyjdzie wkrótce czas weryfikacji stwierdzenia Donalda Tuska o tym, że Polska nie potrzebuje nowych unijnych traktatów. Donald Tusk niby powiedział to wprost, ale powiedział też później, to była wypowiedź zawarta w jego exposé, że nie zgodzimy się na żadne niekorzystne dla Polski nowe rozwiązania traktatowe. Podkreślam to, niekorzystne dla Polski. Warto zwracać uwagę na takie niuanse w wypowiedziach polityków, ponieważ politycy często mówią tak, żeby później nie można ich było złapać wprost na kłamstwie czy złamanie obietnicy. No więc wyobrażam sobie, że Donald Tusk może stwierdzić, że proponowane zmiany nie są wcale niekorzystne dla Polski. W związku z tym on się na nie godzi jako premier polskiego rządu. Mowa jest również, i to też padało zresztą w exposé Donalda Tuska, o jakimś odzyskiwaniu pozycji. Nie wiem, jaką pozycję Donald Tusk chciałby odzyskiwać, bo polska pozycja w Unii, również za rządów Platformy, nie była nigdy mocna. To znaczy nie mylmy retorycznych ukłonów z autentyczną siłą danego państwa. Myśmy nie mieli silnej pozycji ani za rządów Platformy Obywatelskiej, ani za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z czysto retorycznymi deklaracjami na ten temat, które kompletnie nic nie wnosiły. Natomiast my nie będziemy musieli specjalnie długo czekać na sprawdzenie tego, co Donald Tusk ma zamiar zrobić, dlatego że są naciski na to, żeby przynajmniej rozpocząć procedurę tworzenia nowych traktatów przed wyborami europejskimi w czerwcu. Czyli musiałby zostać powołany decyzją Rady Europejskiej, do tego czasu musiałaby zostać powołana tak zwana konwencja konstytucyjna, czy konwent. Więc zobaczymy bardzo niedługo, co się stanie. Nawiasem mówiąc, jestem ciekaw, czy takie pytanie padło w tym wywiadzie, o którym mnie pani na początku pytała, bo jak mówię, nie oglądałem go. Ciekaw jestem, czy któryś z dziennikarzy zapytał o kwestie traktatów unijnych.
Ja też niestety tak dokładnie tego wywiadu nie oglądałam, więc takich informacji bezpieczniej nie przekazywać na antenie Radia Wnet, ale zrobię to pewnie w dzisiejszym popołudniu. Jeszcze na zakończenie, bo powiedzieliśmy już o obecnym rządzie, o relacjach z Unią Europejską, ale spójrzmy jeszcze na samo Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński podczas wczorajszego niedzielnego wystąpienia odniósł się do kolejnego sporu. Tutaj cytat, mamy do czynienia z kolejnym skandalem i to są faktycznie taka retoryka, no jest powtarzana przez wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą strukturę tej partii, jak pan to ocenia? Czy jest pewna refleksja, że to, co się dzisiaj dzieje, jest jednak pokłosiem też błędów byłego obozu rządzącego, że to są pewne konsekwencje, które są teraz wyciągane, czy raczej właśnie jest tylko takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości, tego, że mleko już się rozlało, ale nie ma głębszej refleksji?
Nie, nie ma żadnej głębszej refleksji. Bardzo bezpośrednio i też w dużej mierze dzięki temu, jak zachowuje się Platforma Obywatelska, PiS przeszedł z pozycji przegranego w wyborach do pozycji twardej opozycji, która twierdzi, że broni demokracji, wolności słowa. Ja o tym pisałem w ostatnim czasie wielokrotnie, że PiS sam zagrażał wolności słowa w czasie swoich rządów, więc twierdzenie, że się teraz broni wolności słowa jest po prostu pełne hipokryzji. No i tam jest jeden zasadniczy problem, to znaczy to jest partia z niezwykle sztywną strukturą dowodzenia. To jest partia, która nie jest w stanie wykonać jakiegoś samooczyszczenia w następstwie tych ostatnich wydarzeń politycznych, bo tam po prostu jest pan prezes i pan prezes może wszystko. No to są takie momenty w życiu ugrupowań politycznych, kiedy taka usztywniona wodzowska struktura pokazuje w pełni swoje wady. I to jest właśnie jeden z takich momentów. Oczywiście dopóki Platforma Obywatelska będzie grała, czy może szerzej koalicja, będzie grała na maksymalną polaryzację, no to to będzie służyło PiS-owi. No i tu też jest, to jest też jedno z możliwych wyjaśnień działania Donalda Tuska. Być może on przynajmniej do momentu wyborów europejskich gra na absolutnie maksymalną polaryzację, wiedząc, że to jest korzystne też dla przeciwnika, ale jest za to niekorzystne dla jego koalicjantów, których najprawdopodobniej chce wyssać i pozbawić paliwa politycznego. Przede wszystkim myślę tu o trzeciej drodze.
A na pewno i może przede wszystkim jest to niekorzystne po prostu dla Polski, dla obywateli i pogłębianie tych podziałów, ale myślę, że do tych tematów będziemy wracać. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia.
Dobrego dnia również. Drodzy Państwo, mamy godzinę 7:46, a to oznacza, że już gdzieś tam po drugiej stronie czeka Grzegorz Milko i za kilka chwil zaprosimy na sport na antenie Radia Wnet.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Najpierw o tym, co na żywo. A na żywo w Australii toczy się mecz Magdaleny Fręch z Seville. To jest Australijka. 7-6 w pierwszym secie wygrywa rywalka Polki. To jest oczywiście pierwsza runda Australian Open. Wiemy, że Iga Świątek czeka na swój mecz. Natomiast Magdalena odpadła, skreczowała w meczu z Karoliną Woźniacki. Teraz drugi set i Polka. Magdalena Fręch prowadzi 6-3. Bardzo zacięty bój. Oczywiście wszyscy kibice są za swoją zawodniczką, w końcu jest Australijką, ale też jest taka grupka polskich fanów, którzy tutaj bardzo głośno dopingują. Na nich zresztą też bardzo liczy tak Iga Świątek, która z poniedziałku na wtorek zagra swój mecz z Sofią Kenin, a więc Amerykanką, a także oczywiście Hubert Hurkacz. Będę Państwa informował o tym, jak Magdalena Fręch sobie radzi, bo rzeczywiście no, szkoda nam tej Magdy Linet. To jest półfinalistka zeszłorocznego Australian Open, ale niestety kontuzja nie pozwoliła na kontynuację meczu z Karoliną Woźniacki, Dunką polskiego pochodzenia, i po prostu Magdalinet już w tym momencie nie uczestniczy w Australian Open. A przypomnijmy, że jest to pierwszy turniej Wielkiego Szlema właśnie w tym sezonie. I po tym United Cup, kiedy Iga Świątek grała fantastyczny tenis, wiemy, że może ona po raz pierwszy w swojej historii sięgnąć tutaj karierze pięknej, choć przecież nie tak długiej, to jest młoda zawodniczka, właśnie celować w Australian Open. Ale spokojnie poczekajmy. Teraz jest 30-15 w gemach, 6-3. W drugim secie prowadzi Magdalena Fręch. Tymczasem na stadionie w Arabii Saudyjskiej, w Riyadzie, Al Awai Stadium, odbył się wielki mecz, El Clasico. Tak, wielka piłka przeniosła się na kilka chwil do Arabii Saudyjskiej i tam Real Madryt w finale grał z Barceloną. No i królewscy rozbili drużynę Roberta Lewandowskiego aż 4-1. Prawdziwym królem tego meczu Vinicius Junior, który ustrzelił hat-tricka, zaczął już w 7 minucie, później była 10 minuta. Chwilę później Robert Lewandowski daje kontaktowego gola dumie Katalonii. Bardzo ładny strzał z pierwszej piłki, z linii pola karnego naszego reprezentanta po podaniu Gündogana i zrobiło się 2-1, ale nie trwało długo to rzeczywiście ta nadzieja Barcelony na dogonienie Realu, bowiem 29 minuta, rzut karny, Vinicius Junior wykorzystuje bezbłędnie, a jeszcze w drugiej połowie Rodrigo strzela gola i 4 do 1 staje się faktem i to, że Super Puchar Hiszpanii właśnie na arabskiej ziemi zdobywa Real Madryt. Jeszcze w międzyczasie w drugiej połowie, w 71 minucie, czerwoną kartkę, drugą żółtą dostaje Araujo, obrońca Barcelony, no i cały plan Xaviego się posypał. A Real rzeczywiście pewnie w fantastycznych nastrojach z Arabii Saudyjskiej powraca do Madrytu z wielkim, pięknym trofeum. Nie możemy o takim szampańskim nastroju, czy też z bardzo dużym zadowoleniem mówić o polskich skoczkach, mimo iż teraz są trzy konkursy w Polsce Pucharu Świata, tak zwany Pol Ski, ski pisane dużymi literkami, Pol Ski Turniej, Wisła, Szczyrk po raz pierwszy w swojej historii i na końcu Zakopane w nadchodzący weekend. Ale co się wydarzyło w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza? Turniej duetów, tam zwyciężyli Słoweńcy, Polacy na szóstej pozycji, tak, dobrze mówię, na szóstej, Kubacki, Żyła, skakali i rzeczywiście jednak inne reprezentacje były po prostu lepsze. Słowenia, drugie miejsce Austria, trzecie Niemcy. Natomiast konkurs indywidualny, tutaj triumfuje Ryoyu Kobayashi, najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczył na 20. pozycji, ale posłuchajmy relacji dziennikarza specjalizującego się w skokach narciarskich, Zakopiańczyka rodowitego, Przemysław Nowak, Polsat Sport, posłuchajmy.
Startowało 7 Polaków, jak wcześniej powiedziałem. No i wielkim zaskoczeniem było to, że niestety, ale Kamila Stocha nie zobaczyliśmy w drugiej serii. Polak skoczył 116 metrów i zajął dopiero 32 miejsce. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła, zajął 14 miejsce i trzeba przyznać, że Piotr w drugiej serii pokazał swój kunszt i potrafił z trzeciej dziesiątki zaatakować i zakończyć zawody na 14 pozycji. Oczywiście w drugiej serii znalazł się także Dawid Kubacki, Wołosek oraz Zniszczył. Ta czwórka punktowała z reprezentantów Polski, ale oni nie byli na pierwszym planie. Na pierwszym planie dzisiaj był Ryoyu Kobayashi, który po raz 31 w karierze zwyciężył w zawodach Pucharu Świata. Japończyk wyprzedził na drugim miejscu Stefana Krafta, co o dziwo. Dla Stefana Krafta było to 108 podium w Pucharze Świata. Czyli tym samym wyrównał rekord wszechczasów Jana Ahonena i razem z nim piastuje pierwsze miejsce w historii, jeśli chodzi o miejsca na podium w Pucharze Świata. Mają aż ci dwaj skoczkowie po 108, więc jest wielce prawdopodobnie, że jeszcze na polskim turnieju Stefan Kraft wyjdzie na samodzielne prowadzenie w tej klasyfikacji. A trzecie miejsce zajął Andreas Wellinger w dzisiejszych zawodach i Niemiec, który wczoraj pobił rekord skoczni, zaprezentował się z bardzo dobrej strony i widać, że w tym sezonie będzie mocnym ogniwem.
To mówił Przemysław Nowak. Rzeczywiście ja tutaj poprawiam się, bo przecież 14 był Piotr Żyła, a 20 Aleksander Zniszczył. Ale my też wierzymy, że przede wszystkim Zakopane, skocznia Wielka Krokiew bardzo zawsze leżała Kamilowi Stochowi. Oby się przebudził. Oby się także przebudzili nasi piłkarze ręczni, którzy biorą udział w Mistrzostwach Europy w Niemczech. Niestety najpierw klęska na inaugurację tego turnieju z Norwegią, później równie wysoka przegrana ze Słowenią 25-32. No i teraz czeka nas dziś o godzinie 18 mecz Polska Wyspy Owcze. No niestety, drużyna prowadzona przez Marcina Lijewskiego, debiutanta, jeśli chodzi o rolę trenera, a byłego wybitnego zawodnika, ta drużyna jeszcze po prostu uczy się wielkiego grania na tym turnieju. I teraz jeszcze chciałem przekazać kilka informacji piłkarskich, ale może najpierw wróćmy do siatkówki, bowiem przecież gra Plus Liga, bardzo intensywne mecze w Plus Lidze, a ostatnio w tygodniu także mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. No i taka ciekawostka, rzeczywiście przecież my w ostatnim sezonie mieliśmy wielki finał związany z polską siatkówką. To był finał w Turynie, gdzie przecież Jastrzębski Węgiel grał z Zaksą i teraz Jastrzębski ma oczywiście praktycznie drogę do wyjścia z grupy, natomiast Zaksa do poprawki. Zaksa musi wygrać. Co powiedzieli czołowi zawodnicy po tamtych meczach? Najpierw Rafał Szymura, Jastrzębski Węgiel.
Są takie mecze, było widać, że nie wyszliśmy w ten mecz dobrze, nasza gra nie wyglądała też dobrze, mieliśmy sporo kłopotów na side-aucie i myślę, że na wysokiej piłce staraliśmy się zrobić to, co, na co mieliśmy siły, daliśmy z siebie wszystko, takie porażki się zdarzają, myślę, że to jest normalne, to jest sport, także brawa dla drużyny tutaj chłopaków z Las Palmas. My musimy się szybko pozbierać, bo tego grania jeszcze jest dużo przed nami. i najważniejsze, żeby wyciągnąć z tego meczu wnioski i wrócić na kolejny mecz i nie popełniać tych samych błędów. Na pewno nasilają się te mecze, jest ich dużo, ale jakby nie ma usprawiedliwienia. Nasza gra nie wyglądała dobrze, po prostu słaby mecz zagraliśmy. Super, że taka atmosfera, nie spodziewałem się, że tutaj w Hiszpanii będzie tyle ludzi, taka atmosfera, super, że nasi kibice przyjechali z nami, staraliśmy się dla nich zagrać jak najlepiej, nie udało się, ale dziękujemy, że przyjechali i zawsze są z nami, także czy przegrywamy, czy wygrywamy, zawsze razem.
To było po porażce w Lidze Mistrzów Jastrzębskiego z Hiszpanami z Las Palmas, natomiast w Plus Lidze wygrali oni ze Stalą Nysa 3-1. Też taki ciekawy mecz Projekt pokonał Asekoresowie, przegrał z Asekoresowią 1-3, natomiast Czarni Radom przegrywają z Bogdanką Luk Lubin 0-3. A teraz posłuchajmy tego, co po meczu, po przegranym meczu z Olympiakosem Pireus powiedział reprezentant Polski i siatkarz Zaksy, Grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Marcin Janusz.
Trzeba oddać, że grali dobrze i gratulacje dla nich, ale też mam takie uczucie, że my po prostu daliśmy im dobrze grać. Mamy na tyle argumentów w swojej grze, żeby właśnie tacy zawodnicy jak właśnie Oliwa się nie rozkręcali i nie grali tak jak dzisiaj. No bardzo przykro, bo wydawało nam się, że już idziemy w dobrą stronę, ten ostatni mecz szczególnie z Jastrzębiem, mimo że przegrany, co oczywiście boli, to dawał jakieś nadzieje na coraz lepszą grę, że to będzie z meczu na mecz coraz lepiej wyglądać. Tak naprawdę nie mieliśmy nawet prostych rzeczy, żeby się zaczepić. I to boli najbardziej, bo to jest podstawa. Jakieś proste rzeczy w siatkówce. I potem można na tym budować. Tego zabrakło i mam nadzieję, że to taki wypadek i wrócimy już do tej dobrego trendu, który mieliśmy. Też ciężko mówić o dobrym trendzie, bo przegrywamy. Więc wracamy, pracujemy i mam nadzieję, że będzie to wyglądało coraz lepiej. To ważne, że mamy wszystko w swoich rękach i to cieszy, ale no zdecydowanie, to nasza gra będzie musiała zdecydowanie lepiej wyglądać. Pamiętamy, co się działo w Rozelare. Jest to kolejny zespół, któremu jeśli się odda inicjatywę, to potrafią grać bardzo dobrze, bardzo kombinacyjnie, szybko, trudno dla przeciwnika. Więc no, czeka nas trudny czas, w którym będziemy musieli znaleźć rozwiązania na te problemy, które mamy. Czasu nie ma wiele, ale musimy wierzyć, że to wystarczy podnieść głowy i w następnym meczu już walczyć o awans.
Magdalena Fręch wygrała drugiego seta z australijską Savi. Jest 1-1 teraz w setach. Serwuje teraz akurat Australijka, ale rzeczywiście jesteśmy naprawdę pełni podziwu, że Magdalena Fręch po pierwszym przegranym secie przy tej rzeczywiście wspierającej publiczność australijską Australijkę, swoją zawodniczkę w końcu, bo to jest Australian Open, pierwsza runda, Magdalena Fręch podniosła się i wyrównała teraz na 1-1. Tymczasem też bardzo duża niespodzianka w turnieju indywidualnym Australian Open, gdzie odpada Marketa Wondrouszowa. To jest mistrzyni Wimbledonu. Poniosła klęskę w pierwszej rundzie. Została rozbita przez Dianę Jastrzębską z Ukrainy 0-2. Kilka doniesień piłkarskich. Przede wszystkim Liga Angielska, Premier League, a tam dwa bardzo ciekawe, intensywne mecze, w których padło mnóstwo bramek. Newcastle przegrał z Manchesterem City 2-3, natomiast Manchester United remisuje z Tottenhamem 2-2 i tutaj mamy teraz taką sytuację w lidze angielskiej, że prowadzi Liverpool przed Manchesterem City, 2 punkty na korzyść The Reds, a trzecia jest Aston Villa, 4 Arsenal. Liga włoska, bo tutaj też bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim derby południa, derby pomiędzy Neapolem a Salernitaną. Napoli pokonało Salernitanę, mimo już przegrywało 0-1, 2-1. Nie grał Piotr Zieliński ze względu na kontuzję. Mówi się oczywiście o jego transferze do Interu Mediolan latem. AC Milan pokonał Romę 3-1. Z kolei właśnie Rzymianie zawodzą i wie o tym José Mourinho, że jego posada zaczyna być coraz bardziej gorąca. Inter rozbija na wyjeździe Monce 1-5 i właśnie Inter Mediolan, finalista ostatniego pucharu, ostatniej Ligi Mistrzów, gdzie przegrał z Manchesterem City. Inter jest liderem, ma 4 punkty, 5 punktów przewagi nad Juventusem, dalej Milan Fiorentina. Liga Hiszpańska też grała, mimo iż Superpuchar był rozgrywany, tak jak mówiliśmy, właśnie w Arabii Saudyjskiej. Z ciekawszych meczów pod nieobecność Wielkiej Czwórki, z ciekawszych meczów można powiedzieć, że Athletic Bilbao w derbach kraju Basków wygrał z Realem Sociedad 2-1. Real Girona, Athletic Bilbao i Barcelona. Tak wygląda czołówka Ligi Hiszpańskiej. A we Francji? We Francji dominuje i króluje Paris Saint-Germain przed Niceą, a na trzecim miejscu, co jest ciekawe, Brest, a więc jeden z tych takich mniejszych francuskich klubów, to jest północna Francja. A z taki ciekawszym mecz, no to przede wszystkim dwie wpuszczone bramki przez naszego reprezentanta Marcina Bułkę, który nie sprostał jednak w wyjeździe wyjazdowemu meczowi z Rennes, a tam gospodarze pokonali właśnie drużynę Marcina Bułki 2-0. Spoglądam na zegarek, jeszcze niepełna minutka, więc może rajd Dakar zostawimy sobie po godzinie 9. Taką mam propozycję. Erik i Michał Goczałowie wykluczeni z rajdu Dakara. Ciężka przeprawa cały czas Krzysztofa Hołowczyca, bo przecież Hołek powrócił do rajdu Dakar. Spoglądam jeszcze na kort w Australian Open 1-1 w trzecim secie, 40-40 w gemach i ważne, że Magdalena Fręch walczy. Piękny naprawdę pojedynek. O wyniku tego meczu po godzinie 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
To Grzegorz Milko i Wiadomości sportowe, a w studio jest już Adrian Grałek. Godzina 8.
Minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zastępcy prokuratora generalnego twierdzą, że działa on bezprawnie. Rząd Donalda Tuska to demolka państwa, mówi redaktor Łukasz Warzecha. Wyniki wyborów prezydenckich w Tajwanie. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości w net.
O 8.15 ma w prokuraturze pojawić się powołany na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego prokurator Jacek Bilewicz. Prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że w przypadku oporu przy wejściu do prokuratury krajowej wejdzie tam z policją. Zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara wydali oświadczenie, w którym przekazali, że prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać i nie został skutecznie powołany na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, bowiem nie istnieje instytucja pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Ich zdaniem pozbawienia funkcji prokuratora krajowego Dariusza Barskiego było bezprawne, a obsadzenie tej funkcji zostało w trybie nieznanym w ustawie. Dotychczasowe rządy Donalda Tuska ukazują się mocno radykalnie, czego przykładem jest przejęcie mediów publicznych oraz sytuacja z aresztowanymi posłami Prawa i Sprawiedliwości. To jest demolka państwa, mówił w Poranku Wnet redaktor Do Rzeczy Łukasz Warzecha.
Na tym etapie chyba już widać, wystarczająco dużo się w ciągu tych 3 tygodni istnienia rządu Donalda Tuska wydarzyło, że tam chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe przejęcie władzy, nawet takie w miarę brutalne. No bo to faktycznie robiło Prawo i Sprawiedliwość, można było tego oczekiwać. Natomiast tutaj poszliśmy o jeden, może nawet dwa etapy dalej. I to już jest faktycznie demolka państwa. No i ta demolka każe postawić pytanie, o co chodzi Donaldowi Tuskowi.
Mówił redaktor Do Rzeczy Łukasz Warzecha. Premier Donald Tusk spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy będą rozmawiać m.in. o zbliżającej się wizycie szefa polskiego rządu w Kijowie. Najważniejszym tematem spotkania, co zapowiedział w miniony piątek premier, będzie kwestia Ukrainy oraz bezpieczeństwa. Politycy mają też omówić sprawy przebywających w więzieniach polityków Prawa i Sprawiedliwości Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W piątek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar wszczął procedurę ułaskawieniową na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Przed rozmową z premierem prezydent Andrzej Duda spotka się z odwołanym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. Obecny wiceprezydent Tajwanu Lai Ching-te zwyciężył w sobotnich wyborach prezydenckich w tym kraju, wynika ze wstępnych rezultatów głosowania podawanych przez tajwańskie stacje telewizyjne. Jednocześnie z wyborami prezydenckimi na Tajwanie odbywały się wybory parlamentarne. Wyniki wyborów są kluczowe pod kątem geopolitycznym. Od nich bowiem zależy, jak dalej potoczą się napięcia na linii Tajwan-Chiny. O znaczeniu tych wyników mówił w Poranku Wnet gospodarz studia Tajpej Ryszard Zalski.
To jest tak naprawdę najgorszy wynik dla władz w Pekinie, no bo Lai jest bardziej zwolennikiem niepodległości czy niezależności Tajwanu niż obecna prezydent i on to podkreślał od zawsze, a znowuż jego wice ma świetne układy w Waszyngtonie, także no to dla władz w Pekinie jest to bardzo niewesoła sytuacja. No zobaczymy, jak dalej będzie. Trudno, na pewno jakieś scenariusze wojenne to jest przesada, ale myślę, że czekają ich ciężkie czasy.
Mówił w Poranku Wnet gospodarz studia Tajpej Ryszard Zalski. Komisja wyborcza formalnie nie ogłosiła jeszcze wygranej Laja, ale według wstępnych wyników osiągnął on 40% poparcia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie dziś wizytę w Szwajcarii. Jak poinformowało biuro prezydenta, Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem Szwajcarii, Violą Amherst, przewodniczącymi obu izb parlamentu i przywódcami partii politycznych. Weźmie też udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Tam trwają międzynarodowe rozmowy dotyczące ukraińskiej formuły pokoju w wojnie z Rosją. Biorą w nich udział przedstawiciele 81 państw i organizacji. W rozmowach nie wzięły udziału Chiny i prowadzące wojnę na Ukrainie Rosji. To już czwarte takie spotkanie. Poprzednie odbyły się w Kopenhadze, Dżudzie i na Malcie. W ocenie szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka pokój, do którego dąży Kijów, powinien gwarantować państwu ukraińskiemu suwerenność, terytorialną integralność i możliwość rozwoju. Ukraiński polityk dodał, że formuła pokoju musi być taką, która pozwoli zapobiec w przyszłości powtórzeniu się agresji. Objęty zachodnimi sankcjami rosyjski miliarder Oleg Deripaska, komentując spotkanie w Davos, stwierdził, że bez rosyjskiej delegacji nie będzie konstruktywnego dialogu. Dodał też, że pokoju nie należy oczekiwać wcześniej niż w maju 2025 roku.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 1 stopień na plusie w większości kraju, szczególnie w centrum. Chłodniej będzie na południu, tam minus 2 stopnie Celsjusza, a nad morzem i na zachodzie 2 kreski na plusie. Wiatr będzie umiarkowany, choć okresami dosyć silny. Chmury będą nam towarzyszyły cały dzień. Przelotnie w całym kraju może popadać śnieg, a w centrum deszcz ze śniegiem.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
8:06 w studio jest już Łukasz Jankowski i jego gość.
A gościem Poranka Wnet Marcin Warchoł, profesor prawa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
To teraz rozwiążmy najpierw kwestię prokuratury. Dzisiaj ma być spotkanie w Pałacu Prezydenckim, ale też o godzinie 8:15, za 9 minut, ma się pojawić w gmachu prokuratury krajowej pan Bilewicz. Wejdzie czy nie wejdzie do gmachu?
Pan prokurator Bilewicz nie jest prokuratorem krajowym. Prokuratorem krajowym jest cały czas pan prokurator Dariusz Barski. Więc i dodatkowo jeszcze zastępca prokuratora generalnego, pan prokurator Hernand, wydał zarządzenie, żeby do gmachu były wpuszczane tylko osoby, którym on osobiście wyda przepustki i osoby z przepustkami stałymi.
Czyli pan prokurator nie wejdzie, Bilewicz.
Pan prokurator Bilewicz jest uzurpatorem i w tej sprawie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o to, żeby prokuratura wszczęła postępowanie, ponieważ doszło do popełnienia przestępstwa. Pan prokurator Bilewicz nie jest prokuratorem krajowym.
nie jest, ale został powołany do prokuratury i teraz pytanie, jak dalej będzie działać pan premier Donald Tusk i pan minister Bodnar.
W całym kraju prokuratorzy regionalni i naczelnicy pionów przestępczości zorganizowanej i korupcji, czyli najważniejsi prokuratorzy w kraju, wydali jednomyślny protest przeciwko tym bezprawnym działaniom ministra Bodnara. To jest sytuacja bez precedensu. Nigdy nie było jednomyślności w tak ważnej sprawie. Wszyscy podkreślają, że przepisy zostały ordynarnie złamane i tutaj nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek inne scenariusze miały miejsce. Doszło do uzurpacji i to wyjątkowo niebezpiecznej. Prokuratorzy prowadzą strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa sprawy. To są sprawy szpiegostwa. Za naszą wschodnią granicą jest wojna. Jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Prowadzą sprawy zorganizowanych grup przestępczych. Sprawy dotyczące prania brudnych pieniędzy. Międzynarodowych grup przestępczych. I w tym wypadku to, co robi minister Adam Bodnar, to jest dewastowanie bezpieczeństwa państwa, każdego z obywateli.
Bo przecież ma podstawy prawne, przynajmniej 3 oficjalne na stronie, ale też wielu innych prawników mówi, to co się stało z prokuratorem Barskim jest niezgodne z prawem, bo wykorzystano przepis epizodyczny do jego powrotu do służby czynnej ze stanu spoczynku, więc nie może być prokuratorem, bo jest prokuratorem w stanie spoczynku, nie może pełnić swojej funkcji. Profesor Sławomir Patyra na przykład.
Te 3 opinie, na które powołuje się pan minister Bodnar, są pisane przez osoby z afiliacją polityczną. Pan profesor Patyra, na którego pan redaktor raczył się powołać, był kandydatem Platformy Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka drugiej z opinii, pani Rakowska, była kandydatką Lewicy i Demokratów w wyborach samorządowych.
Nawet chyba była radną, bo tam
tak,
SLD. W Łodzi.
I trzeci autor to jest współpracownik KOD-u. Więc opinie działaczy politycznych.
Pan profesor Grzegorz Kuca.
O tym właśnie mówię, tak. Opinie działaczy politycznych pisane na zamówienie polityczne. Z drugiej strony mamy wytrawnych prokuratorów regionalnych, naczelników prokuratury przestępczości do spraw walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, czyli najpoważniejszych prokuratorów w kraju, którzy jednogłośnie podpisali protest. To, co się dzieje, to jest ordynarne łamanie prawa. I jeszcze jedna kwestia. Działania ministra Bodnara prowadzą do zapaści państwa. Wszystkie te sprawy, które podpisywał prokurator krajowy, w tej chwili minister Bodnar chce unieważnić. A to są sprawy na przykład aresztów, przedłużających się postępowań przygotowawczych, przedłużenie postępowania, przedłużenie aresztu. Przestępcy będą wychodzili z więzień i będą pozywali państwo o gigantyczne straty.
No to dobrze, ale to jest
niebezpieczne.
Ale skoro tak jest, to czemu świat prawniczy milczy, albo nawet popiera pan, chociażby pan Rosati, ważny adwokat?
Niestety jest to bardzo smutne, że ludzie, którzy powinni w takiej sytuacji honorowo opowiedzieć się po stronie prawa i prawdy, albo milczą, albo zajmują takie stanowiska haniebne jak pan Rosati, rzeczywiście prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który powinien świecić przykładem dla młodych adeptów sztuki prawniczej. Mówię to jako nauczyciel akademicki. W tym wypadku nawołuje do łamania prawa.
Ale pan Przemysław Rosati napisał tak. Minister Sprawiedliwości ma pełne prawo do decydowania, z kim będzie współpracował, ponieważ odpowiada za działania prokuratorem.
Nie ma takiego prawa. To prawo reguluje ustawodawstwo. To, z kim będzie współpracował, to może sobie ustalać prezes prywatnej firmy. I to wszystko. Natomiast minister sprawiedliwości, to, z kim ma współpracować w ramach prokuratury krajowej, jest ograniczony prawem. I dlatego złożyliśmy zawiadomienie o zamachu stanu. Bo w sytuacji, w której ustawodawstwo jest deptane, a wchodzi w grę decyzja polityczna, to w tym momencie mówimy o zamachu stanu. Usuwanie przemocą porządku demokratycznego. To jest ordynarny atak na demokrację.
Artykuł 127 Kodeksu Karnego, dobrze pamiętam.
Tak jest, dokładnie. Zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia, więc wszyscy ci, którzy biorą
Ale
udział...
Ale to jest tak, że pan burmistrz, pan profesor w tej chwili funduje, pan profesor, pan poseł funduje, czy zapowiada, że pan minister Adam Bodnar może pójść na dożywocie do więzienia za to, co robi wobec prokuratury?
Ja się bardzo mocno dziwię panu profesorowi, którego znam z uczelni, że pali za sobą wszystkie mosty. Działa tak, jakby nie było przyszłości, a zawsze po nocy nadchodzi dzień. Żadna władza nie jest wieczna i kiedyś przejdą rozliczenia. Będą one bezwzględne. Te sprawy się nie przedawnią. Przedawnienie w tych sprawach wynosi około 30 lat, więc Polacy pamiętają, wszystko jest zapisane, wszystko jest utrwalone i przyjdą rozliczenia. Będą bardzo bolesne dla tych, którzy w tej chwili tak swawolnie, z pełną premedytacją, cynizmem niszczą demokrację. Niszczą dorobek pokoleń Polaków, którzy przelewali krew, żebyśmy żyli w wolnym i demokratycznym kraju.
Teraz jest pytanie, co dalej? Jest godzina 8.13, naszym gościem Marcin Warchoł. O godzinie 8.15, za dwie minuty ma się pojawić pan Bilewicz. Będę odliczał, bo wszystko to wskazuje, że dojdzie do jakiegoś wariantu siłowego. Są informacje, że jeżeli pan Bilewicz nie, do budynku nie wejdzie, to zaraz potem przyjdzie pan minister Bodnar z policją i będzie siłowo zajmował gmach prokuratury krajowej. Tak to w tej chwili wygląda.
Metody putinowskie, widzieliśmy je w TVP. Pierwsza decyzja sądu już zapadła. Sąd ocenił te metody jako całkowicie bezprawne. Przypomnę, sąd rejestrowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym odmówił rejestracji uzurpatorów i rozprawił się z tą manipulacyjną interpretacją prawa. To było podobnie wtedy, jak i teraz. Teraz przedstawiają trzy pseudoopinie, a wtedy przedstawili koncepcję interpretacji z kodeksu spółek handlowych, że może sobie minister Sienkiewicz ustalać, z kim chce współpracować, no właśnie cytując słowa adwokata Rosatiego. Pan minister Bodnar poszukiwał podstawy prawnej dla przywracania praworządności i wciąż jej nie znalazł, bo na pewno to, co w tej chwili robi, to nie jest podstawa prawna.
Chociaż te opinie prawne się w nie wczytuję i faktycznie nie jestem w stanie znaleźć w tych trzech opiniach prawnych uzasadnienia prawnego dla ustanowienia osoby, która ma pełnić obowiązki prokuratora krajowego, bo tego chyba nie ma w polskim prawie.
Nie ma. Nie ma takiej funkcji. Jest to funkcja zupełnie fikcyjna. Ponadto te opinie odnoszą się do terminu dwumiesięcznego, który znikąd nie wynika, o którym nigdzie nie ma ani słowa, że tylko w terminie dwóch miesięcy mógł prokurator Barski ze stanu spoczynku powrócić do stanu czynnego. Ani słowa o tym nie ma w tym stanowisku ministra Bodnara.
A może jednak wasz rząd popełnił błąd? Może minister Ziobro popełnił błąd? Trzeba było innego prokuratora wskazać na to miejsce. Nie byłoby wtedy wątpliwości, nie byłoby punktu zahaczenia.
Ustawa, przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze do dziś funkcjonuje. Tak jak funkcjonują wiele ustaw, przepisy wprowadzające wiele innych aktów prawnych, cały czas funkcjonują. To jest normalne działania, to są normalne działania ustawodawcze, które oprócz wprowadzania głównej ustawy wprowadzają ustawy, które im towarzyszą. I taką ustawą towarzyszącą prawu o prokuraturze jest ustawa równorzędna z nią, chcę to zaznaczyć, przepisy wprowadzające. Ten przepis do dzisiaj obowiązuje. Każdy może sobie wejść do systemu prawnego w internecie, jest mowa o obowiązywaniu tej ustawy. Absolutnie. I tutaj nie ma żadnego terminu dwumiesięcznego. Zresztą go nie znalazł w stanowisku ministra sprawiedliwości, charakterystyczna, nie ma wyjaśnienia, skąd ten termin dwumiesięczny. Nie ma żadnego artykułu, żadnego paragrafu, wyssany z palca przepis, termin, bez powołania się na paragraf.
Panie pośle, wszyscy, no, może nie wszyscy, ale wiele osób widziało, w jaki sposób już wcześniej próbował wejść do prokuratury. W piątek pan minister Bodnar został przywitany przez pana prokuratora Roberta Hernanda, zastępcę prokuratora generalnego od roku 2010. Nie przerwał. przerwanie do 13 lat. Wiele ekip, wielu ministrów sprawiedliwości pan prokurator Hernand przeżył. Teraz nie wpuścił, czy nie pozwolił na instalację swoich ludzi przez ministra Bodnara. Informacja sprzed sekundy brzmi tak. W poniedziałek 15 stycznia prokurator generalny Adam Bodnar skierował do rzecznika dyscyplinarnego prokuratury generalnej Marka Woźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda właśnie za to, że pan prokurator stosował prawo i pytał pana ministra, jakim prawem znalazł się w gmachu prokuratury generalnej, prokuratury krajowej.
Pan prokurator Robert Hernand został nominowany wówczas, gdy jeszcze prokuratorem generalnym był prokurator Seremet, czyli prokurator wówczas z nadania Platformy Obywatelskiej. I pan prokurator jest uznanym wybitnej klasy szachowcem. Wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym, z ogromnym doświadczeniem, stażem, mający na koncie sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną, z najpoważniejszymi bandytami. I dlatego nie pozwolił sobie na tego typu uzurpację, na tego typu działania, które wyprawia Adam Bodnar. I dlatego musiał to utrwalić, a spotyka go dziś z tego tytułu represja. Jest szykanowany i tak, drodzy państwo, działa koalicja 13 grudnia. Wszystkich, którzy ośmielą się powiedzieć prawdę, chcą wsadzać do więzień, chcą stawiać do postępowań dyscyplinarnych, szykanować. Tak wygląda uśmiechnięta Polska.
To teraz pytanie, panie pośle, naszym gościem Marcin Warchoł. Po co właściwie rządowi Donalda Tuska tak szybko jest potrzebna przejęta prokuratura z nowym pełniącym obowiązki prokuratora krajowego panem Bilewiczem?
W sprawach, w których domagają się komisji śledczych, występują osoby związane z Platformą Obywatelską, takie jak poseł Giertych czy poseł Brejza. Występuje również pani prokurator Wrzosek. I chodzi im o ukręcenie tych spraw. Chodzi im o to, żeby te sprawy dalej nie były prowadzone, ale również chodzi im, to jest drugi punkt, o to, żeby zostały schowane pod dywan wszystkie te łajdactwa, które do tej pory popełnili.
Przypomnę. Jarosław Kaczyński mówił o panice i mówił, że nie wie, czy ta panika wynika z tego, że boją się śledztwa co do spraw sprzed 13 grudnia, czy ze spraw po 13 grudnia.
I jedna, i druga. Jedna wersja nie wyklucza drugiej. Uważam, że obie, ponieważ w przypadku bezprawnego zamachu na media, przypomnę, zostało wszczęte śledztwo. Doszło do przeszukania pani notariusz. Prawnicy w tej sprawie odgrywali kluczową rolę. Byli, można więc wręcz powiedzieć, spiritus movens, co pokazały media w sprawie tak zwanej grupy wejścia.
No dobrze, ale to co? Znaczy, że ta sprawa jest tak rozwojowa, że stąd te pilne działania Donalda Tuska i ministra Bodnara, to późno popołudniowe wejście w piątek i dzisiaj zapowiedź działań siłowych?
Po owocach ich poznacie. Skąd taka panika? Skąd nagle w piątek takie przyspieszenie sprawy, kiedy do przeszukania doszło bodaj że dzień wcześniej. Druga sprawa. Jest wszczęta sprawa o aferę wiatrakową. To jest afera, która stawia w fatalnym świetle całą koalicję 13 grudnia. Pokazuje, że to lobbyści pisali ustawę ze szkodą dla Polaków. Można było bezkarnie wywłaszczać Polaków, stawiać im pod nosem, pod domem wiatraki w imię interesów obcych. Pytanie jakich, czyich. To wyjaśni śledztwo. Takich śledztw się boją. Jest jeszcze jedno śledztwo w sprawie afery kopertowej. Szczecińskiej afery kopertowej. I tego też się boją.
Marszałka Grodzkiego. No dobrze, to jeszcze w tych śledztwach jedno pytanie o zmiany w mediach publicznych, o wejście do pani notariusz. To jest tak, że była grupa, pan o tym powiedział, grupa wejście na komunikatorze WhatsApp. Tam byli nie tylko politycy, nie tylko ci, którzy zostali zainstalowani w mediach publicznych, ale byli też prawnicy.
I to jest najgorsze w tej sytuacji, że prawnicy, którzy powinni świecić przykładem, którzy odpowiadają swoją postawą wobec młodszych adeptów sztuki prawniczej, niestety ordynarnie prawo łamią i to odbywa się rzeczywiście pod hasłem, w cudzysłowie, przywracania praworządności, tyrania praworządności, o której mówił wczoraj pan prezydent. Z tym mamy niestety do czynienia.
A z drugiej strony Donald Tusk mówi, muszę mieć narzędzia, o tym mówią prawnicy. Cytowałem te opinie, ale też wywiad w Gazecie Wyborczej pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego, chyba były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale dobrze pamiętam. No i pan profesor też mówi, to jest naturalne, że minister sprawiedliwości musi mieć narzędzia. Te narzędzia to jest prokuratura. Nie może być tak, że jest jeden minister z jednej ekipy, a prokuratura robi coś wbrew niemu. To jest dwuwładza. O tym mówiła była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani Machnikowska.
Albo będziemy szanowali ustawodawstwo i konstytucję, czyli ci, którzy wybory wygrali koalicyjnie, bo przecież przypomnę, że cały czas Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale stworzyli koalicję, mogą tworzyć ustawy, jakie się im podobają i mogą drogą cywilizowaną, taką jak w demokratycznym państwie prawa, swoje pomysły wprowadzać.
O tym już nie mówię, ale to jest sens tych opinii prawnych, żebyście zabetonowali, specjalnie, celowo zabetonowaliście prokuraturę, żeby oni nie mogli tam wejść. Oni chcą rządzić, chcą robić porządki, chcą ścigać wszystkich przestępców, także i was pewnie. Może tego się boicie? Boicie się tego, że nagle prokuratura zacznie badać także okres 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? Nie, i suwerennej Polski również.
Wszystkie sprawy, o których oni publicznie mówią, są w tej chwili prowadzone. Nie mamy nic do ukrycia. Natomiast rządzą ustawy. Nie wola polityczna. Wówczas, gdy wola polityczna zastępuje ustawy, to mamy do czynienia z zamachem stanu, z obaleniem państwa prawa. Każda władza jest skrępowana ustawodawstwem. To, że chcą sobie rządzić, Łukaszenka czy Putin też rządzą. No właśnie w taki właśnie sposób.
Ale podają się przykłady, na przykład miała działać w ministerstwie grupa hejterów. Prokuratura to umorzyła, bo nie mogła powiedzieć, kim jest mała Emil, zdaje się, na Twitterze. Takie konto, to jest tak, że wy ukręcaliście łeb sprawom, które były dla was niewygodne.
To jest nieprawda. Zawsze do takich spraw przecież można wrócić. I tu znów wracam do cywilizowanych metod. Jest zażalenie na decyzję prokuratury. To zażalenie rozpoznaje sąd, nie minister sprawiedliwości. Można się odwołać i można skorzystać z cywilizowanej ścieżki dostępnej każdemu obywatelowi. Tymczasem oni próbują metod właśnie putinowskich. No przecież marszałek Hołownia, idąc do Sądu Najwyższego, wybierając sobie sędziego Sądu Najwyższego, któremu przekazał pokryjomu akta i mówiąc, kto ma orzekać w tej sprawie, no dopuścił się również ordynarnego złamania prawa. I jak państwo, radiosłuchacze, czulibyście się, gdyby wasz oponent w sprawie sądowej ustalał skład sądzący. No, do takich sytuacji w tej chwili dochodzi. Nie mają wstydu, żadnych już hamulców w tym, co czynią.
Naszym gościem profesor Marcin Warchoł, poseł na Sejm, były minister sprawiedliwości też przez krótki okres, 2 tygodnie, ale zawsze wpis do CV jest, a i owszem, do polityki na koniec naszej rozmowy przejdźmy. Najpierw newsy, jakoś tak mi się ułożyło, Wyborcza, teraz newsy, okładka traktuje o Zbigniewie Ziobrze, były minister sprawiedliwości nieobecny, choruje, no ale wiele osób tęskni i tęsknią i pewnie panowie jako polityczni przyjaciele, ale też tęskni obecna koalicja rządząca, bo chce sądzić pana ministra. Co się dzieje z ministrem Ziobrą?
Pan minister jest poważnie chory i wszelkie próby wyśmiewania się z choroby są obrzydliwe. Tutaj mamy do czynienia z próbą zemsty na niezłomnym prokuratorze generalnym, który ścigał przestępców. Wyniki mówią same za siebie. Niespotykane do tej pory sukcesy prokuratury w walce z mafiami lichwiarskimi.
Ale wróćcie, jaka jest sytuacja? Wiem, że to jest dane wrażliwe, ale co wiemy? Jest jakiś horyzont, że Zbigniew Ziobro wróci do polskiej polityki i pojawi się w polskim Sejmie w najbliższym czasie?
W tej chwili prowadzi leczenie. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to są dane prywatne i nie mam takiej wiedzy, jaki jest tutaj horyzont czasowy. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, natomiast wiem jedno. Tego typu opracowania są obrzydliwe, są haniebne i nieprzyzwoite. Nikt, kto mieni się dziennikarzem, nie powinien podpisywać się pod tak podłymi artykułami, jak to, co ma miejsce dzisiaj w Newsweeku.
No a ta sugestia w Newsweeku, która pada, że to jest ucieczka, że to jest choroba jako próba ucieczki od ewentualnej odpowiedzialności karnej, politycznej.
Obrzydliwe pomówienia, oszczerstwa, to nie ma nic wspólnego z prawem, z prawdą.
Marcin Warchoł, to jeszcze dwa tematy. A propos spotkań, nie tylko prokuratorzy, ale także pan premier będzie dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Prezydent powinien się spotkać z Donaldem Tuskiem, czy nie w tej sytuacji prawnej, jaką mamy obecnie w Polsce?
Nie widzę w tym momencie żadnych, nie wiem, co jest przedmiotem tego spotkania. Od razu
ma być bezpieczeństwo i relacje z Ukrainą.
Właśnie to bezpieczeństwo jest w tej chwili naruszane w sposób, który nie miał miejsca od czasu stanu wojennego, więc w takim wypadku tutaj odpowiednio za to, odpowiedzialnym za to jest premier Donald Tusk, więc nie
wiem. A to błąd polityczny, że jest to spotkanie dzisiaj?
Spotykać się każdy może.
Ale czy powinien?
Nie mnie decydować o tym, co powinien robić głowa państwa. Ja, gdybym był prezydentem, nie spotykałbym się z premierem Donaldem Tuskiem w takiej sytuacji. W sytuacji, w której jest dewastowany podstawowy filar bezpieczeństwa państwa. I rozmowa o bezpieczeństwie państwa. No to przypomnę państwu, że miała miejsce również taka rozmowa, czy do niej doszło, czy nie. Takie spotkanie na temat tak zwanego ładu medialnego. I to było dokładnie też w momencie, w którym dochodziło do ataku na media. Z jednej strony spotkanie.
Pan poseł myśli, że kiedy premier będzie u prezydenta, to właśnie wtedy Bodnar będzie siłowo, pan minister Bodnar będzie siłowo wchodził do Prokuratury Krajowej?
Trudno mi tutaj w tej chwili snuć scenariusze, natomiast nie wykluczam, że premier Donald Tusk działa na kilku frontach. Może robić pewne działania maskujące, pozorujące, może próbować wciągać pana prezydenta do swojej brudnej gry i potroszę sankcjonować te działania. Przecież dla każdego widza, obserwatora, widok prezydenta spotykającego się z premierem może stwarzać wrażenie normalnego państwa. A w tym momencie państwo już nie jest normalne. Jest republiką bananową. Donald Tusk dopuścił się wraz z Adamem Bodnarem zamachu stanu. I w tym momencie wszelkiego rodzaju spotkania byłyby po prostu takim parawanem, pewną maskaradą dla obserwatorów do tego, że państwo funkcjonuje normalnie. Nie funkcjonuje. Jest w stanie śmiertelnego niebezpieczeństwa. Takiego, jakiego nie było od stanu wojennego.
Dzisiaj możemy być naprawdę świadkami niebywałych scen i to tych niebywałych scen od trochę ponad miesiąca przybywa. Na koniec, panie pośle, panie profesorze, kwestia dwóch posłów osadzonych w więzieniach. Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński. Znowuż decyzja prezydenta, żeby dłuższą ścieżką ułaskawić. Pan to rozumie, ten ruch prezydenta?
Właśnie choćby z tej przyczyny nie spotykałbym się z premierem Donaldem Tuskiem. Ułaskawienie, które już raz zostało dokonane, jest ważne i jest skuteczne. I zostało brutalnie podeptane przez ludzi Donalda Tuska. Choćby właśnie dlatego. Prezydent został obrażony, doszło do wkroczenia do Pałacu Prezydenckiego. Sytuacja bezprecedensowa przy użyciu służb, a jak informują media, były również próby stosowania nielegalnej kontroli operacyjnej, stosowania podsłuchów. Ci, którzy mówili tyle o podsłuchach, gdzie jest dzisiaj pan Brejza, który tak mówił tyle o podsłuchach? Podał się do dymisji wiceszef warszawskiej policji. Sytuacja absolutnie skandaliczna i rzeczywiście znamionująca tutaj ten zamach stanu, o którym cały czas mówimy. I w tej sytuacji są to więźniowie polityczni, panowie ministrowie, bezprawnie przetrzymywani w więzieniu. Oczekujemy, że pan minister Bodnar zastosuje rozwiązanie, które jest w jego mocy, czyli zwolni obu panów, a może to uczynić.
Jutro do czwartku posiedzenie Sejmu, jak ono będzie wyglądać? Jak pan poseł sobie wyobraża w aktualnej sytuacji politycznej, prawnej, uwięzienia dwóch posłów, zasiąść w ławach poselskich? Jak to może wyglądać?
Sejm obraduje w niepełnym składzie, a wszelkiego rodzaju decyzje organu niepełnego nie są decyzjami ważnymi. Jeżeli sędzia zamiast trzech sędziów by się spotkało dwóch sędziów, to nie byłby sąd. Więc wszelkiego rodzaju działania nie są ważne. Ta odpowiedzialność spada na marszałka Hołownię, że będzie chciał procedować w składzie niepełnym i podejmować nieważne ustawy. Jedno łamanie prawa pociąga za sobą kolejne. Ta koalicja 13 grudnia brnie w ślepą uliczkę. Podpala państwo. Trudno, nie chciałbym być w skórze marszałka Hołowni, gdy władza się zmieni. Dopuszczanie się bezprawia legislacyjnego jest surowo karane.
O tym mówił profesor Marcin Warchoł, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Partia Suwerenna Polska, były minister sprawiedliwości. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Godzina 8.32, my za chwilę wrócimy do studia. Naszym gościem będzie pani redaktor Maria Przełomiec, ale zanim to nastąpi, posłuchamy piosenki. Cóż my tu mamy na naszej liście? Mamy zespół Chet.
Na zegarze godzina 8.35, to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami pani Maria Przełomiec, dziennikarka, była korespondentka sekcji polskiej BBC, wieloletnia współpracowniczka Telewizji Polskiej, także gospodyni Studia Wschód. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
I zacznę od cytatu, pani cytatu. Moskwa ogłosiła, że planuje wdrożyć porozumienia o państwie związkowym z Białorusią do 2026 roku. Na Tajwanie trwają być może decydujące dla światowego pokoju wybory prezydenckie. Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Czwarty tydzień bez studia Wschód. Jaki komentarz pani redaktor?
No, nic się nie zmienia. W dalszym ciągu nie ma studia Wschód. Znaczy, ja nie mam na niej wielkości. Nie uważam, że ten mój program był bardzo ważny, ale miał 500 000 widzów i wydaje mi się, że dosyć dobrze informował ludzi o tym, co jest dla nas w tej chwili naprawdę najważniejsze. O tym, co się dzieje na Wschodzie, o tym, co się dzieje na Ukrainie, o tym, co się dzieje w Rosji. Ja z przerażeniem patrzę na wojnę polsko-polską. Ja przepraszam, ale nie zgadzam się z moim poprzednikiem na państwa antenie, że prezydent Duda nie powinien przyjmować premiera Tuska. Abstrahując od tego wszystkiego, łamania właściwie prawa przez właśnie w tej chwili rządzących, prezydent nie może nie przyjąć premiera, z którym ma rozmawiać na temat Ukrainy. A rzeczywiście możemy się poobrażać na siebie, możemy się okopać każdy na swoich pozycjach i ostrzeliwać z tych okopów, tylko na litość boską na tym skorzysta wyłącznie jeden człowiek, Władimir Putin.
No właśnie,
to jest kraj, Rosja.
Wspomniała pani na samym początku o swoim programie, o jego zasięgach, ale chyba przede wszystkim właśnie jest tutaj ten temat, czyli temat tak naprawdę traktujący o bezpieczeństwie Polski, bo informowanie, mówienie o tym, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się na Białorusi, tutaj też możemy wspomnieć na przykład o telewizji Bielsat. No i tak, o ile powiedzmy, że moglibyśmy zrozumieć na przykład roszczenia co do, nie wiem, głównych wydań wiadomości i próbę przyblokowania przez opozycję.
Tak, nie była dobra telewizja, to była telewizja, która była próbą propagandową. To prawda. No ale to nie usprawiedliwia tego, co się teraz dzieje.
Właśnie. I stąd chciałam dopytać, co nam mówi to na temat pewnego zrozumienia przez obecny już rząd ogromnego zagrożenia, jakie płynie z Rosji. No bo likwidowanie programów merytorycznych, które właśnie tak naprawdę nie uczestniczyły w tej wojnie polsko-polskiej od początku, no pokazuje chyba, że tego zrozumienia tam nie ma.
Nie wiem, mi się wydaje, że to jest takie zafiksowanie się na wzajemnej nienawiści i na dążeniu do wykończenia przeciwnika. Ale niestety z przerażeniem patrzę, że to nie jest wyłącznie polska specyfika. Ja patrzę również z przerażeniem, jak zakładnikiem wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych staje się Ukraina. Myślę tutaj o tym, że mamy rok wyborczy i o tym, że w tej chwili kongres nie przyjął i być może jeszcze przez pewien czas, nie wiem, czy w ogóle przyjmie, pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów. Pakiet, który jest właściwie Ukrainie niezbędnie konieczny. No tutaj chodzi o to, że Republikanie chcą zaostrzenia polityki imigracyjnej. W zasadzie to słuszne żądanie. Pytanie, czy nie będą eskalować tych swoich żądań i czy pomocy, już wygląda na to, że pomoc dla Ukrainy uczynili Stany Zjednoczone, uczyniły zakładnikiem wewnętrznej sytuacji, bo też Joe Biden uczynił z tej pomocy dla Ukrainy swój główny atut w wyborach prezydenckich. Panie Boskie, nie wolno takich rzeczy robić, a jeżeli robią to Stany Zjednoczone, no to co się dziwić Polsce, tylko że u nas ten spór jest dużo ostrzejszy.
No i my też mamy inną perspektywę przede wszystkim, bo...
I my mamy inną perspektywę, my graniczymy z Ukrainą. Znaczy, mamy inną perspektywę, tyle że ten brak pomocy amerykańskiej dla Ukrainy może się skończyć tylko w jeden sposób. Czyli zmuszenie Zełenskiego do zawarcia jakiegoś zniłego kompromisu z Rosjanami, czyli zostawienie im tego, co zajęli. I my mamy, o tym wszyscy mówią eksperci, wszyscy ludzie znający się na rzecz, uprzedzają, wszyscy analitycy rozsądni. I my za kilka lat mamy wojnę u siebie. Ba, politycy o tym mówią, Joe Biden o tym mówił, generałowie o tym mówią. Państwa bałtyckie i Polska. I nie wiem, jak ślepe takie konie goldorożkarskie, które mają klapy po obu stronach, żeby nie patrzyły prosto przed siebie i nie rozglądały się na boki, brniemy w wewnętrzną wojnę. Ludzie, opamiętajcie się.
Ludzie, opamiętajcie się, pani przywołała też w jednym ze swoich wpisów Ukrainę i do czego doprowadziły kiedyś takie wewnętrzne podziały.
Tak, i tu kompletny brak zrozumienia u części osób, które to czytały i wpisywały. A co to ma jedno do drugiego? Tutaj spór pomiędzy Tymoszenko a Juszczenką, a tutaj jest zupełnie... Nie, tutaj też jest spór w tej chwili pomiędzy premierem a prezydentem, dlatego że prezydent jedną opcję reprezentuje. Premier reprezentuje drugą opcję. Na Ukrainie ten spór doprowadził do zwycięstwa de facto Putina, dlatego że śmiertelnie pokłóceni ze sobą Tymoszenko i Juszczenko doprowadzili do tego, że kolejne wybory prezydenckie wygrał Janukowicz, co skończyło się de facto, oczywiście nie był to bezpośredni skutek, ale pośrednio teraz trwającą wojną. No więc jeszcze raz, ludzie, opamiętajcie się.
Ludzie, opamiętajcie się, a jak pani redaktor dzisiaj możemy ocenić sytuację wewnętrzną w Ukrainie? Szczególnie pytam w kontekście pozycji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Ukraina, przepraszam, ale za chwilę zacznie się trzeci rok tej wojny. Ukraina ją toczy i no, pozycja prezydenta Zełenskiego rzeczywiście w tej chwili spada. Znaczy poparcie dla prezydenta Zełenskiego spada. Prezydent Zełenski znakomicie się zachowywał w momencie, kiedy czuł się dosyć pewnie. Znaczy na początku nie czuł się dosyć pewnie. To, że odmówił, prawda, Amerykanom ucieczki z Ukrainy, było super. To, że potem siedział przez cały czas w Kijowie, że przez cały... No, rzeczywiście, kiedy wydawało się, że ta wojna może nie potrwa tak długo, jak w tej chwili już widzimy, że potrwa, wyglądało to bardzo dobrze. Potem, kiedy zaczęły się poważne problemy, które być może są do pewnego stopnia winą prezydenta Zełenskiego, bo rzeczywiście, czy polityków, bo rzeczywiście politycy i na Zachodzie, i na Ukrainie obudzili takie ogromne oczekiwania, że kontrofensywa się uda, że wszystko będzie świetnie. Zdaje się, że, znaczy ja się nie znam na sprawach wojskowych, ale zdaje się, że oni skłonili do pewnego stopnia generała Załużnego do tego, żeby ta kontrofensywa odbywała się na całej linii frontu, co było za 2000 kilometrów, czyli Ukraina nie, no, miała zbyt małe siły, żeby przeprowadzić ją skutecznie, nieważne. W momencie, kiedy zaczęły się poważne problemy, Zełenski zaczął się zachowywać dosyć dziwnie. To znaczy właśnie próbować, chociażby jego stosunek do Polski, chociażby jego kontakty z Polską, ewidentnie postawił na Niemcy i zaczął uważać, że Polska mu jest do niczego niepotrzebna i chyba atakował trochę... Czasami nawet nie merytorycznie, bo twierdzenie, że zboże ukraińskie przez Polskę nie było tranzytowane, jest nieprawdą. Ono przechodziło przez Polskę. Chodziło o to, żeby nie było sprzedawane w Polsce. Ale właśnie zaczął krytykować Polskę, jak mam wrażenie, troszeczkę pod kątem tego, żeby się zbliżyć z Niemcami. Uznał być może nie bez racji, że Niemcy mają dużo więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej i że warto się oprzeć na silniejszym partnerze. Ale błędem jest zrażanie sobie słabszego partnera.
To prawda, bo o ile, przepraszam, że weszłam pani redaktor w słowo, ale o ile można zrozumieć no, pewien kierowanie się interesem politycznym, szczególnie państwa w momencie wojny, o tyle być może tu po naszej stronie pewne błędy zostały popełnione, to znaczy zaangażowanie się ogromne w pomoc ze zrozumiałych absolutnie powodów, to jest okej, okay, ale przy okazji niezabezpieczenie pewnych rzeczy, bo to też podnoszą na przykład w przedsiębiorcy, którzy martwią się o to, że w procesie odbudowy, do którego miejmy nadzieję dojdzie, w perspektywie oczywiście lat, na przykład nie zauczestniczą polskie firmy, bo mamy konkurencję pod postacią chociażby właśnie Niemiec czy Francji, no a jednak Polska mocno się zaangażowała.
Tak, no ale bardzo, na przykład bardzo dobrze, że została powołana pani Emilewicz jako ten pełnomocnik rządu właśnie do spraw odbudowy Ukrainy. Co prawda trwało to parę miesięcy, trwało to zdecydowanie za długo. Tutaj się w 100% zgadzam. Natomiast ja nie wiem, co dalej będzie z tym, bo jak rozumiem, pani Emilewicz przestanie pełnić tę funkcję. Więc czy zostanie nowy tego typu pełnomocnik? Co my z tym zrobimy? Znowu wchodzimy na arenę polsko-polskiej wojny. Są pewne rzeczy, które trzeba kontynuować. Są pewne rzeczy, których nie można przerywać. A... Wspomniała pani o telewizji Belsat. No, ja bardzo jestem ciekawa, jaki będzie los tej telewizji, bo to jest szalenie ważne. No, te ostatnie wpisy Agnieszki Romaszewskiej są dosyć niepokojące, prawdę powiedziawszy. Poczekajmy do jutra, czym to się skończy. Ale pewnych rzeczy po prostu ruszać nie można. Tym bardziej, że telewizja Belsat też nie uczestniczyła w wojnie polsko-polskiej.
To prawda i tym bardziej, że na Białorusi, no właśnie, takie zadam kolejne pytanie. Co obecnie dzieje się na Białorusi, też jeżeli chodzi o te zaciśnianie relacji białorusko-rosyjskich?
No właśnie, tutaj bardzo ciekawe znowu, podejrzewam, wydaje mi się, że z soboty informacja o tym, że Rosjanie zapowiadają, że do 2026 roku powinno się zakończyć tworzenie państwa związkowego. Ja przypomnę, że oczywiście ten projekt trwa od lat i nigdy z niego nic nie wynikało tak naprawdę konkretnego. Natomiast w tej chwili Putinowi i Rosji może być potrzebny taki drobny sukces, jak właśnie kompletne włączenie Białorusi. Może nawet nie na zasadzie guberni wińskiej, ale no, czegoś w tym rodzaju. Dobrze, no niby jest państwo osobne, ale mamy wspólną walutę, wspólne podatki i tak dalej, i tak dalej. No to jest de facto wchłonięcie Białorusi przez Rosję.
Znaczy, kiedy patrzymy na obecną Białoruś, to...
I też na to, przepraszam bardzo, powinniśmy jakoś reagować. Jak? Nie wiem, przepraszam. Czy tutaj jest cokolwiek można zrobić? Nie wiem. Ale znowu, naradzajmy się wszyscy nad tym, zastanawiajmy się nad tym wszyscy, a nie sprawiajmy problemów Bielsatowi. Bo naprawdę w tej chwili, jak się wydaje, jedynym wyjściem, znaczy to od lat się mówiło i wszyscy to troszeczkę uważali, no tak, tak, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Ja wiem, że to już brzmi jak taki wytarty slogan, ale wspieranie tych Białorusinów, którzy... dla których wartością ogromną jest ich niepodległe państwo. A oni są. Przypomnę ten słynny pogrzeb powstańców styczniowych w Wilnie. Drodzy Państwo, myśmy już o tym zapomnieli. Najwięcej było Białorusinów. Tam było morze biało-czerwono-białych flag. Potem tak naprawdę wybory prezydenckie wygrała Cichanowska. Trzeba tych ludzi wspierać. Nie wolno im odbierać Bielsatu, nie wolno bawić się, nie wolno mieszać przy tego typu inicjatywach.
Tym bardziej, że to także jest w absolutnym interesie Polski. No dzisiaj mamy państwo de facto już też uzależnione od, oczywiście od rządu rosyjskiego, ale chciałam dopytać jeszcze właśnie o tą wolę tak naprawdę walki, tego pędu do wolności wśród Białorusinów. No mieliśmy po tych ostatnich tragicznych wydarzeniach, które poskutkowały chociażby przetrzymywaniem wielu dziennikarzy, publicystów. Tu możemy wspomnieć Andrzeja Poczobuta, wiele osób, które są przetrzymywane w więzieniach. Jednak oni taką wolę walki w sobie mieli. Później sporo tych dziennikarzy, publicystów z oczywistych przyczyn wyjechało, znaleźli się w dużej mierze w Polsce. Czy dzisiaj wciąż na Białorusi jest taki potencjał do być może jakiegoś wielkiego powstania? No bo to, co obserwowaliśmy 2 lata temu, to faktycznie było fenomenem i też trzeba przyznać, że rzadko kiedy obserwowane na Białorusi.
To prawda, nie. Wie pani co, no, trzeba by było przynajmniej być na Białorusi albo mieć lepsze wewnętrzne informacje z Białorusi niż ja mam, jednak to obserwuję wszystko z zewnątrz. W tej chwili wydaje mi się, że ci ludzie na Białorusi są potwornie zastraszeni. Dlatego, że rzeczywiście Łukaszenka już dokręca śrubę w sposób przed tym, nawet przed tym niewidziany. Te aresztowania ludzi, którzy przyjeżdżają na Białoruś za granicę, którzy nie uczestniczyli w żadnych demonstracjach, nie uczestniczyli w żadnych protestach przeciwko Łukaszence, którzy w tej chwili są zamykani do więzień tylko dlatego, że wracają z zagranicy. A czy ten reżim się śmiertelnie w tej chwili boi? On się czuje zagrożony. Zresztą dlatego tak się znęca nad Andrzejem Poczobutem, który stanowczo odmawia poproszenia o łaskę. Łukaszenka boi się ludzi z charakterem, więc ja nie wiem, czy w tej chwili, nie wydaje mi się, żeby w tej chwili na Białorusi był jakiś element, który gotów jest, no, poza tym wywołać rewolucję, jak przy tym w tej chwili zamordyzmie, przy wsadzaniu właściwie za wszystko. Nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, ale tym bardziej, tym ważniejsze jest utrzymywanie dojścia do jakiejś swobodnej informacji i wspieranie tych ludzi, którzy tutaj, mam nadzieję, nie są i mam nadzieję, że kiedyś będą budować wolną, demokratyczną Białoruś.
Sprawa Białorusi zapewne byłaby poruszana na antenie pani programu Studia Wschód, który powinien pojawiać się co tydzień. To już jest miesiąc niemalże, kiedy no, pani słuchacze...
Miesiąc.
Kiedy pani słuchacze są odcięci od tych informacji. W takim razie może zapytam, jakie jeszcze tematy albo co ważnego chciałaby pani przekazać swoim odbiorcom. Można to zrobić też teraz na naszej antenie.
No, na pewno bardzo ważne są wybory w Tajwanie i to bym obserwowała niesłychanie wnikliwie. 15 stycznia czekają nas prawybory w Stanach Zjednoczonych, znowu w kontekście naszym bardzo ważne. Obserwowałabym również Unię Europejską i te 50 miliardów dolarów euro dla Ukrainy. I drodzy Państwo, obserwowałabym bardzo dokładnie to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą również. Tam są niepokojący wzrost popularności Alternatywy dla Niemiec. Oczywiście on może się wydawać niektórym, że tak, no partia prawicowa to właściwie dobrze, to jest może bliżej PiS. Nie. To jest partia ewidentnie prorosyjska. W tej chwili w Polsce będzie wizyta nowej szefowej Bundesradu, czyli pani polityk, która była gorącą orędowniczką Nord Stream, która stworzyła specjalną taką szemraną fundację niby ekologiczną do popierania Nord Streamu. Także naprawdę pali nam się wszystko dookoła.
I tutaj postawimy kropkę. My także jako Radio Wnet tym wszystkim sprawom się przyglądamy i pewnie usłyszymy się.
Czy mogę dodać jeszcze jedno? Wielkie Bóg zapłać i kłaniam się nisko programowi wschodniemu, Pawłowi Bobołowiczowi, wszystkim tym ludziom, którzy to robią. Drodzy Państwo, jesteście dla mnie nieocenionym źródłem informacji i myślę, że dla bardzo, bardzo wielu ludzi. Robicie fantastyczną robotę, tak jak cały Radio Wnet.
Bardzo serdecznie dziękuję. To ja sama jeszcze pozdrowię Panią. Nie wiem, czy tak można, tak można sobie tyle komplementować na antenie, ale ja byłam słuchaczką i odbiorcą Studia Wschód. Bardzo też cenię całą pracę Pani redaktor. No i czekam, aż to Studio Wschód wróci. Należy do tych odbiorców, którzy no tak naprawdę po prostu są źli, nie tylko może zaniepokojeni, ale nawet źli, no bo zostało nam odebrane coś, co po prostu było wielką wartością merytoryczną i to jest istotne, aby być zorientowanym przede wszystkim teraz na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a moim i Państwa gościem była pani Maria Przełomiec, gospodyni Studia Wschód, dziennikarka, publicystka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i miłego dnia. Drodzy Państwo, póki życia, póty nadziei.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, godzina 8:53 już za sekundę wybija na zegarze. Ja tylko przypomnę, że zachęcamy, aby odwiedzać jeden adres patronite.pl/radiownet. Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy są już razem z nami. Chciałam teraz puścić Państwu piosenkę z utwór zespołu Zakopower, tylko przyznam Państwu szczerze, że zapomniałam dokładnie chwila. To jest taka piosenka chyba najnowsza z tej płyty. Może uda nam się ją znaleźć i za kilka chwil Państwo jej posłuchamy. Nie, ale jest na pewno piosenka Boso. Chyba jedna znowu z najbardziej znanych. W takim razie słuchamy i zaraz po tej piosence wracamy. Ja dziękuję Felicjanowi za zrealizowanie audycji. Konrad Tomaszewski zadbał o to, żebyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie. Małgorzata Kleszcz wydała program. W studio jest już Adrian Grałek. Łukasz Jankowski współprowadził poranek. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jeszcze dziś na antenie Radia Wnet.
Minęła 9 wiadomości, a w nich zastępcy prokuratora generalnego twierdzą, że działa on bezprawnie. Ministerstwo Sprawiedliwości wszczyna procedurę wyjaśniającą wobec zastępcy prokuratora generalnego. Rząd Donalda Tuska to demolka państwa, mówi redaktor Łukasz Warzecha. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
O 8.15 miał w prokuraturze pojawić się powołany na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz. Prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że w przypadku oporu przy wejściu do prokuratury krajowej wejdzie tam z policją. Po godzinie 8 do gmachu prokuratury krajowej przybył minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Skierował się jednak do innego skrzydła budynku niż to, w którym są legalne władze prokuratury krajowej, informuje portal W Polityce. Zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara wydali oświadczenie, w którym przekazali, że prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać i nie został skutecznie powołany na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, bowiem taka instytucja nie istnieje. To sytuacja bez precedensu, mówił w poranku wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Najważniejsi prokuratorzy w kraju wydali jednomyślny protest przeciwko tym bezprawnym działaniom ministra Bodnara. To jest sytuacja bez precedensu. Nigdy nie było jednomyślności w tak ważnej sprawie i wszyscy podkreślają, że przepisy zostały ordynarnie złamane i tutaj nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek inne scenariusze miały miejsce. Doszło do uzurpacji i to wyjątkowo niebezpieczne.
Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego Marka Woźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W ocenie Adama Bodnara zastępca Robert Hernand naruszył godność urzędu prokuratora, ponieważ 12 stycznia w siedzibie prokuratury krajowej nagrał telefonem rozmowę z Adamem Bodnarem bez jego zgody. Prokurator Hernand miał wyrażać dezaprobatę co do decyzji prokuratora generalnego dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania Adama Bodnara. Sprawę komentował w wywiadzie wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Pan prokurator Robert Hernand został nominowany wówczas, gdy jeszcze prokuratorem generalnym był prokurator Seremet, czyli prokurator wówczas z nadania Platformy Obywatelskiej. Pan prokurator jest uznanym wybitnej klasy szachowcem. Wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym i dlatego nie pozwolił sobie na tego typu uzurpacje, na tego typu działania, które wyprawia Adam Bodnar.
Komentował poseł Marcin Warchoł, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Premier Donald Tusk spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy będą rozmawiać m.in. o zbliżającej się wizycie szefa polskiego rządu w Kijowie. Najważniejszym tematem spotkania, co zapowiedział w miniony piątek premier, będzie kwestia Ukrainy oraz bezpieczeństwa. Politycy mają też omówić sprawy przebywających w więzieniach polityków Prawa i Sprawiedliwości Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął w piątek procedurę łaskawieniową na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Przed rozmową z premierem Donaldem Tuskiem prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z odwołanym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim.
To jest tak naprawdę najgorszy wynik dla...
Obecny wiceprezydent Tajwanu Lai Ching-te zwyciężył w sobotnich wyborach prezydenckich w tym kraju. Wynika ze wstępnych rezultatów głosowania podawanych przez tajwańskie stacje telewizyjne. Jednocześnie z wyborami prezydenckimi na Tajwanie odbywały się wybory parlamentarne. Wyniki wyborów są kluczowe pod kątem geopolitycznym. To od nich bowiem zależy, jak dalej potoczą się napięcia na linii Tajwan-Chiny. O znaczeniu tych wyników mówił w poranku wnet gospodarz studia Tajpej Ryszard Zalski.
To jest tak naprawdę najgorszy wynik dla władz w Pekinie, no bo Lai jest bardziej zwolennikiem niepodległości czy niezależności Tajwanu niż obecna prezydent i on to podkreślał od zawsze, a znowuż jego wice ma świetne układy w Waszyngtonie, także no to dla władz w Pekinie jest to bardzo niewesoła sytuacja. No zobaczymy, jak dalej będzie. Trudno, na pewno jakieś scenariusze wojenne to jest przesada, ale myślę, że czekają ich ciężkie czasy.
Mówił Ryszard Zalski. Komisja Wyborcza formalnie nie ogłosiła jeszcze wygranej Laja, ale według przewidywań uzyskał 40% głosów. Policjanci weszli do pałacu bez rozmowy ze mną, bez okazania mi pisma, w którym prosili mnie o udzielenie pomocy, powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Grażyna Ignaczak-Bandych. Szefowa Kancelarii Prezydenta relacjonowała, że policja weszła przez sekretariat prezydenta, a policji bardzo się spieszyło i nie pozwolili aresztowanym wziąć płaszczy. Mam obowiązek, tak jak każdy urzędnik w państwie, udzielić pomocy funkcjonariuszom i miałam polecenie od prezydenta, że gdyby coś takiego się wydarzyło, mam nie stawiać oporu. I tak też postąpiłam, powiedziała Ignaczak-Bandych. Dodała, że pismo informujące o tym, że funkcjonariusze oczekują od niej pomocy, wpłynęło pół godziny po zabraniu posłów z Pałacu Prezydenckiego. Dotychczasowe rządy Donalda Tuska ukazują się jako mocno radykalne, czego przykładem jest przejęcie mediów publicznych oraz sytuacja z aresztowanymi posłami Prawa i Sprawiedliwości. To jest demolka państwa, mówił w Poranku Wnet redaktor Do Rzeczy Łukasz Warzecha.
Na tym etapie chyba już widać, wystarczająco dużo się w ciągu tych 3 tygodni istnienia rządu Donalda Tuska wydarzyło, że tam chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe przejęcie władzy, nawet takie w miarę brutalne. No bo to faktycznie robiło Prawo i Sprawiedliwość, można było tego oczekiwać. Natomiast tutaj poszliśmy o 1, może nawet 2 etapy dalej. I to już jest faktycznie demolka państwa. No i ta demolka każe postawić pytanie, o co chodzi Donaldowi Tuskowi.
Mówił redaktor Do Rzeczy Łukasz Warzecha, a cała rozmowa na Wnet FM.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 1 stopień na plusie w większości kraju, szczególnie w centrum. Chłodniej będzie na południu, tam minus 2 stopnie Celsjusza, a nad morzem i na zachodzie 2 stopnie na plusie. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dosyć silny. Chmury będą nam towarzyszyły przez cały dzień. Za oknami w Warszawie pada śnieg i tak też będzie w całym kraju, przelotnie będzie padało, a w centrum możliwy także marznący deszcz ze śniegiem.